Miejski punkt widzenia. Zielona Góra i jej życie. Perspektywy rozwoju i codzienne sprawy. W każdy poniedziałek. Miejski punkt widzenia. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry Państwu, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie. Dziś podejmiemy temat zielonogórskiego medyka, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk. To szkoła z 60-letnią tradycją, która w ostatnim czasie na językach wielu zielonogórzan jest, ponieważ Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przygotował uchwałę, którą przekazał związkom zawodowym, a ta uchwała brzmi w ten sposób, że ta szkoła miałaby ulec przekształceniu. To przekształcenie jest związane z przeniesieniem szkoły do Sulechowa. Przekształcenie, no tak nazwa uchwały brzmi, miałoby się odbyć 31 sierpnia 2022 roku. Najpierw uchwała intencyjna miałaby stanąć na sejmiku, na Radzie Sejmiku Województwa Lubuskiego, po czym ta szkoła miałaby się przenieść. Jako powody przeniesienia szkoły w uchwale zapisano, wynika to z potrzeby zapewnienia poprawy warunków pracy i kształcenia młodzieży CKZiU, między innymi nie posiada sali gimnastycznej, jaką można zapewnić po przeniesieniu do Sulechowa. Przeniesieniu siedziby szkoły do Sulechowa zapewni również możliwość stałej współpracy z Sulechowskim Szpitalem i placówkami opieki zdrowotnej na terenie miasta. Stąd dziś postanowiłem zaprosić radnych miejskich, ale także osoby, które w medyku pracują, po to, żeby porozmawiać na ten temat, czy to przekształcenie jest sensownym rozwiązaniem. W pierwszej części naszej rozmowy moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Bożena Ronowicz, radna miasta Zielona Góra, ale także pracownik medyka. Dzień dobry.
Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich.
Pracownik i wykładowca, tak dodajmy przede wszystkim. I pani Renata Górska, także wykładowca, ale i absolwent Zielonogórskiej Szkoły Medyk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy, witam pana redaktora.
No właśnie, zadam to pytanie jeszcze raz o sensowność tego przedsięwzięcia. Jak panie na to patrzą? Zacznijmy może od pani Renaty Górskiej.
Panie redaktorze, proszę państwa, no jestem przede wszystkim nauczycielem, wykładowcą z prawie 30-letnim stażem w tej szkole, ale jednocześnie jestem kierownikiem szkolenia praktycznego, czyli jestem w dyrekcji tej szkoły i organizuję proces nauczania. Powiem szczerze, że całe kształcenie naszych uczniów opiera się na trzech filarach. Są to zajęcia w pracowniach szkolnych, zajęcia praktyczne pod kierunkiem naszego nauczyciela z wykształceniem kierunkowym, w placówkach służby zdrowia i również praktyki zawodowe, gdzie właściwie to już jest uwieńczeniem całego procesu kształcenia. I jako ta osoba, która odpowiada za organizację zajęć praktycznych, to muszę powiedzieć, że około 100 placówek muszę zaangażować w nauczanie naszych słuchaczy, ponieważ to są różnorodne kierunki. To jest technik elektroradiolog, technik masażysta, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, no i takie paramedyczne, jak na przykład mamy również tutaj technika usług kosmetycznych czy podolog. To tylko tak szybciutko wymieniając. I ktoś by powiedział, dlaczego jest tak dużo tych placówek. Otóż muszę powiedzieć, że to kształcenie jest bardzo specyficzne, ponieważ nie możemy całą grupą wprowadzić do jednego gabinetu stomatologicznego z nauczycielem jakiejś grupy szkoleniowej, więc właściwie odbywa się to bardzo indywidualnie, więc jeden gabinet stomatologiczny przyjmuje jednego lub dwóch naszych słuchaczy, czy to jest asystentka stomatologiczna, czy higienistka. Podobnie jest, jeżeli chodzi o zakłady diagnostyki radiologicznej, o apteki ogólnodostępne, placówki świadczące usługi jakieś dla osób starszych, czyli DPS, zakład opiekuńczy i można by było tutaj bardzo długo wymieniać.
Tak, czyli krótko mówiąc, Zielona Góra zapewnia bardzo szerokie zaplecze.
Dokładnie.
Dla wszystkich tych zawodów, które Państwo kształcicie. Zaplecze praktyczne, praktyk, krótko.
Dokładnie. I chciałabym tutaj zaznaczyć, że ta współpraca, proszę Państwa, to nie jest właściwie od roku, od dwóch. Ta współpraca właściwie jest buduje się od wielu lat, bo w Zielonej Górze mamy przeszło 60 lat medyk. I generalnie to nie jest tak, że to jest tylko miejsce. To są również ludzie, z którymi współpracujemy i którzy z racji tego, że odczują wielką sentyment do naszej szkoły, widzą trud, jaki wkładamy w to, żeby przygotować dobrze naszą kadrę, naszych uczniów, również się przygotowują do uczenia naszych uczniów na zajęciach praktycznych, praktyk zawodowych. Po prostu spełniają warunki określone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 roku, przygotowując się pod względem pedagogicznym pedagogiczny, mają przygotowanie pedagogiczne. Ciągle się sami również doskonalą i co najważniejsze, bo gro tych placówek jest również prywatnych. Oni mimo wszystko przygotowują dla nas stanowiska pracy, dodatkowe stanowisko pracy, dodatkowe zaplecze socjalne, no i oczywiście koszty związane z reżimem sanitarnym. Jest to dla nas ogromne zaskoczenie. Muszę powiedzieć również jako nauczyciel, jako który właściwie jest zaangażowany w nauczanie, że nasi nauczyciele są zawiedzeni, a mogłabym nawet powiedzieć, że rozżaleni taką decyzją.
A czy ktoś z Państwem konsultował wcześniej takie rozwiązania, propozycje, czy one wchodziły w grę, czy gdzieś się już o tym mówiło? Może przyszedł ktoś z Urzędu Marszałkowskiego i powiedział tak, planujemy w przyszłości za 2-3 lata, 2-3 lata temu ktoś przyszedł i powiedział, czy to jest tak ad hoc robione, pół roku Państwo macie na przeniesienie, taką propozycję Wam proponujemy?
To znaczy tak, nie jestem w stanie odpowiedzieć tutaj pana dyrektora, czy takie decyzje, czy takie rozmowy się były prowadzone, ale tutaj wierzę w szczerość naszego dyrektora, że generalnie od razu by nas poinformował o tym, tak jak to się zdarzyło właściwie ostatnio przy okazji jakiejś rady pedagogicznej, że takie właśnie są tutaj jakieś takie dziwne ruchy poczynione ze strony Urzędu Marszałkowskiego. To nas bardzo zaniepokoiło, ponieważ to nie jest po raz pierwszy. My wiemy, że my jesteśmy w dosyć atrakcyjnym miejscu. Nasz budynek jest wyremontowany, jest zadbany, bo my bardzo dbamy o tą naszą szkołę i na pewno stanowi pokuszenie dla wielu. Ale zawsze za każdym razem gdzieś tam ta decyzja była oddalana, nikt z nami nie rozmawiał i tak samo do tej pory z nami nikt nie rozmawiał.
To jeszcze ostatnie pytanie do pani. Poprawa warunków pracy, nie przekonuje to pani, że w Sulechowie będzie pani się lepiej pracować z młodzieżą?
Nie. Absolutnie mnie nie to. Wręcz bym powiedziała, że tak jak przepraszam, sobie pozwoliłam na taki uśmiech, ale mnie to rozśmiesza, ponieważ 60 lat nie mieliśmy żadnej sali gimnastycznej i sobie jakoś radziliśmy i nikt nie wpadł na pomysł, żeby w ogóle cokolwiek nam tutaj pomóc wybudować i nagle to jest jednym z ważniejszych koronnych argumentów. Proszę Państwa, kształcenie w zawodach specjalistycznych, medycznych, to nie jest sala gimnastyczna, chociaż oczywiście bardzo nam by się przydała, więc czekamy na to, żeby nam wybudowano, ale to przede wszystkim sale, pracownie, laboratoria, które są bardzo mocno doposażone. To również kadra, proszę Państwa, bo my cały czas zapominamy o ludziach. Gros naszych nauczycieli pracuje tu od wielu lat. I powiem szczerze, że szkoła nie jest instytucją szczególnie atrakcyjną pod względem zarobków. Są to medycy, którzy znaleźliby pracę pewnie w innych placówkach służby zdrowia i podejrzewam, żeby nie stracili absolutnie finansowo, ale pracują w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk, poczują ogromny sentyment do tej szkoły, ponieważ bardzo dużo poświęcili swojego czasu, wysiłku do tego, by podążać za wciąż zmieniającymi się procedurami, standardami medycznymi i żeby właściwie sami się najpierw dobrze przygotowują, uczestnicząc w ciąży nowych kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych i wcale to nie jest związane z awansem zawodowym, ponieważ my mamy, większość naszej kadry to już są właściwie nauczyciele dyplomowani, tylko oni mają poczucie odpowiedzialności za proces kształcenia, więc oni wiedzą, żeby dobrze przygotować naszego ucznia do przyszłej jego roli zawodowej, muszą sami być bardzo dobrze przygotowani, więc się uczą. I tutaj nagle, proszę Państwa, proponuje się nam Sulechów do jazdy, nie znając w ogóle specyfiki pracy tej szkoły, ponieważ my pracujemy nie od godziny 8 do godziny 15, tylko pracujemy często od godziny 8 do 19, jedni na to się przyjeżdżają, odjeżdżają, ponieważ pracujemy, uczymy młodzież dorosłą, która z racji tego, że też musi się utrzymywać gdzieś tam, musi zarobkować, więc my musimy się do nich dostosować troszeczkę, więc to jest niemożliwe dojazd do Sulechowa w różnych godzinach danego dnia. Ja podejrzewam i tak mniej więcej zebrałam wywiad, że gro tych naszych nauczycieli po prostu zrezygnuje. I to nie będzie tylko kwestia braku lokalu, czy też jest ten lokal, ale również będzie kwestia braku nauczycieli. Więc zapomina się o tym, co jest najważniejsze.
Czyli de facto może to doprowadzić do tego, że nie będzie miał kto uczyć, stąd szkoła nie będzie mogła
funkcjonować. Nie będziemy mieli kogo uczyć, ponieważ zapomina się o tym, co jest najważniejsze, o drugim człowieku. Zapomina się o uczniu, który nie będzie, właściwie naraża się go na dodatkowe koszty, bo musi dojeżdżać, pewnie zrezygnują z racji tych dojazdów. Zapomina się o drugim człowieku, bo zapomina się o nauczycielu, który właściwie włożył ogromny trud w to przygotowanie swoje zawodowe i właściwie można to przekreślić, bo w tym momencie nie będzie to wykorzystane. No i proszę Państwa, zapomina się o tym, co jest najważniejsze, a mianowicie zapominamy o naszych podopiecznych, ponieważ my jako ta nasza szkoła, jedna z dwóch tylko w województwie, naprawdę bardzo dbamy o to, żeby nasi absolwenci byli jak najlepiej wykwalifikowani do swojej przyszłej roli zawodowej.
Musimy postawić
o to.
Kropkę, pani Renato, bo jeszcze chciałem zapytać panią Bożenę Ronowicz. Z punktu widzenia, starałem się dzisiaj zaprosić radnych wszystkich klubów na dzisiejszą audycję, w drugiej części także radni, ale najpierw pani Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Ja może zapytam już nie z punktu widzenia także nauczyciela, ale także radnego miasta. Czy miasto Zielona Góra na tych przenosinach może stracić, czy raczej zyskać według pani?
Oczywiście. Ten diabelski pomysł z szyderczym uzasadnieniem, który znalazł się w tej uchwale intencyjnej, że jakoby poprawa warunków kształcenia to jest również dołożenie sali gimnastycznej w Sulechowie, jest również stratą dla miasta naszego. Placówka jest od
Tylko przypomnijmy, że to miałoby się znaleźć w tej byłej wyższej szkole zawodowej w Sulechowie, czyli budynkach także akademickich z akademikami, z salą gimnastyczną.
Tak, ale niedostosowanych absolutnie do kształcenia medycznego. Mhm. Ja przypomnę, że kształcenie medyczne jest jednym z najdroższych kształceń zawodowych, nie tylko na poziomie średnim, ale także na poziomie wyższym. Są tu najwyższe kwoty na jednego ucznia lub na jednego studenta ułożone przez państwo w zakresie kształcenia tych kadr z racji specyfiki zawodowej, gdzie leczy się po prostu człowieka. I w związku z tym osoba, która będzie w zawodach medycznych pracowała, musi być wszechstronnie w tym zakresie swojego zawodu przygotowana. I przeniesienie do Sulechowa, tak jak tutaj już moja przedmówczyni mówiła, oznacza przeniesienie do pomieszczeń, w których nie ma niczego związanego z kształceniem zawodowym, medycznym lub paramedycznym. Te miejsca, ta infrastruktura Sulechowa jest absolutnie nieprzygotowana do takiego kształcenia. Można tam przenieść na przykład, no tak jak była kształcona administracja, być może niektóre kierunki techniczne, ale to też tylko w zakresie wykładów, bo już ćwiczenia w zakresie na przykład budownictwa tam też są niemożliwe.
Mamy kilka argumentów przeciwko, które panie podnoszą, że kadra nie będzie tam podróżować, uczniowie też mniej chętnie, tak. Ale tam także pojawiają się z ust na przykład pana dyrektora medyka takie względy finansowe, choć to miasto niekoniecznie dotyczy, bo tu Urząd Marszałkowski jest ciałem,
tego nie dotyczy,
które zarządza
ja
całą tą placówką.
Redaktorze, pan mi przerwał, ale tutaj zaznaczę, że szkoła jest instytucją wojewódzką, co oznacza, że też podnosi stołeczność naszego miasta, nie mówiąc o tym, że można to sprawdzić w wielu placówkach oświatowych miejskich, wielokrotnie odbywały się albo w tychże placówkach, albo młodzież z tychże placówek lub dzieci przychodziły na różnego rodzaju kursy lub nauczyciele wychodzili z kursami do tychże placówek z zakresu ratownictwa medycznego, promocji zdrowia, właściwego odżywiania, pielęgnacji jamy ustnej, szczególnie tutaj u dzieci. I wszystkie te działania odbywały się w ramach wzajemnej współpracy, bezpłatnie, profesjonalnie, z ogromnymi, że tak powiem, podziękowaniami ze strony placówek miejskich, które korzystały właśnie z zasobów zarówno kadrowych, jak i infrastrukturalnych.
Czyli według pani
medyka.
To dla miasta jest realna strata?
Tak, myślę, że zniknie tutaj z miasta placówka, która też obsługuje pod względem medycznym szereg festynów, które odbywają się w mieście. Szkoła także uczestniczyła wielokrotnie w korowodach winobraniowych, prezentując swój dorobek właśnie w ten sposób i świadczy, udostępnia w każdym miejscu Jeżeli potrzebne są na cele oświatowe pomieszczenia, to również aula, pomieszczenia dydaktyczne są udostępniane dla celów edukacyjnych wszystkim jednostkom w mieście nieodpłatnie. Dlatego też przeniesienie to, a właściwie likwidacja szkoły, to jest, tak jak powiedziałam, szatański pomysł jakichś przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego z Platformy Obywatelskiej, którzy chcą po prostu uczynić budynkiem administracyjnym, a właściwie siedzibą, gabinetami do siedzenia, być może dla radnego wojewódzkiego, który się dusi w swoim obecnym pomieszczeniu na terenie szpitala.
Kogo pani ma na myśli?
Wraca z Dubaju, więc potrzebuje ogromnego gabinetu i być może...
Chodzi pani o Sebastiana Cienoczowskiego?
Oczywiście.
On wraca
oczywiście
teraz do
razem z posłem Sługockim cały czas nakręcają to przeniesienie. Nie wiadomo dla jakich celów.
No i o te cele będziemy pytać w drugiej części zastępcę dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Andrzeja Ziarnka. Panią już bardzo dziękuję za tę część naszej audycji. Moimi państwa gośćmi była Renata Górska, pracownik Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I Bożena Aronowicz, radna miasta Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
A państwa po krótkiej przerwie muzycznej zapraszam na kolejną część naszej audycji. Wracamy do tematu przenosin szkoły, przekształcenia szkoły, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk w Zielonej Górze. W tej części naszej rozmowy są z nami pan Grzegorz Hryniewicz, radny miasta Zielona Góra, Klub Zielona Razem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
I pan Andrzej Ziarek, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, jeśli dobrze przeczytałem na stronie właśnie urzędu. Dzień dobry.
Panu bardzo dobrze. Dzień dobry. Witam serdecznie państwa. Witam pana redaktora. Witam pana radnego.
Panie dyrektorze, słyszał pan naszą rozmowę zapewne przed przerwą i tam pojawia się sporo pytań odnośnie powodów. Dlaczego ta placówka ma być przekształcona i ma być zmienione jej miejsce kształcenia? Budynek po przekształceniu pozostanie pusty. Jakie plany ma Urząd Marszałkowski na jego wypełnienie?
Znaczy, panie redaktorze, szanowni państwo, tu trzeba pamiętać jakby o dwóch aspektach tej sprawy. Jedno to jest przeniesienie właśnie medyka, ewentualne oczywiście, bo procedura dopiero jest rozpoczęta do Sulechowa. Natomiast drugą sprawą jest to, że cały czas mamy problemy też w naszym szpitalu uniwersyteckim, który przecież wiadomo, że w głównej części, w dużej mierze też korzystają z niego mieszkańcy Zielonej Góry, ale nie tylko, ale także województwa. I w momencie, kiedy udałoby się zwolnić ten budynek tutaj naszego, potocznie mówiąc, medyka, wtedy jest szansa na to, że szpital mógłby zwolnić część lokali, pomieszczeń, które ma u siebie, które mogłyby być przeniesione do właśnie tej, do szkoły, do budynku po medyku, a szpital w ten sposób mógłby rozwijać swoją działalność medyczną. No, ostatnia ta sytuacja, z którą mamy od dłuższego czasu covidowa, jednak wyjaśnia, że te plany, które mieliśmy w 2018 czy 2019 roku, my generalnie szpitale, bo to jest problem wielu szpitali, no COVID strasznie mocno zweryfikował, no i dzisiaj te problemy lokalowe są olbrzymie, jeżeli chodzi o szpital.
Ja tylko dodam, że do dzisiejszej audycji także zapraszaliśmy radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy przekazali nam właśnie numer do pana dyrektora. Panie dyrektorze, tu pojawia się więcej zarzutów dotyczących tego przeniesienia. Nie wiem, czy pan słyszał, że przenoszenie szkoły właśnie w czasie pandemii to jest krok wręcz nieroztropny. Dalej jest to też związane z tym, że ta baza praktyczna, z której mogli uczniowie korzystać właśnie w Zielonej Górze, tych aptek, stomatologów, i po prostu jest więcej tam, gdzie można, czy masażystów, gdzie można praktyki zorganizować. De facto także kadra nauczycielska, która by musiała dojeżdżać, będzie rezygnować z pracy, tak samo jak i część uczniów z racji na problemy dojazdowe. Czy Urząd Marszałkowski w ogóle przeanalizował to, co stanie się po przeniesieniu i że szkoła może de facto na tym dużo stracić, przynajmniej według osób, które ja wypytuję czy dopytuję o sprawę?
Oczywiście, panie redaktorze, no trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że my ten proces przekształcania szkoły poprzez przeniesienie dopiero rozpoczęliśmy. Teraz właśnie trwają konsultacje społeczne, właśnie teraz wystąpiliśmy z opinią do związków, właśnie teraz zapoznajemy się z opiniami różnych instytucji, osób, no po to, żeby sobie wypracować też jasne stanowisko, no bez uchwały zarządu, która jakby rozpoczęła te działania, byłoby to trudne. Też
panie dyrektorze, pół roku emocji. To strasznie mało.
Zgadza się, panie redaktorze. Jest mało, no ale czasem są takie też, że czasem pewne działania muszą szybko postępować. Natomiast ja, szanowni państwo, proszę zwrócić uwagę, jesteśmy na początku całego procesu, całej procedury. Tutaj do tego jeszcze później jest potrzebne skierowanie tej uchwały na sejmik, decyzja sejmiku. No i rzecz kluczowa i zasadnicza tutaj, no to jest decyzja też pani kurator, bo przypomnę, że to są taka procedura, że w przypadku negatywnej decyzji, no będziemy musieli się powstrzymać. Dlatego my musimy być świetnie przygotowani, uważam, kiedy wystąpimy już z uchwałą na sejmik i z informacją do pani kurator z prośbą o zajęcie stanowiska. Dlatego musimy zebrać jak najwięcej też opinii, stanowisk. Na tej podstawie też pewnie Zarząd Województwa będzie proponował kolejne rozwiązania. Wiem też, że dzisiaj prawdopodobnie wyszło pismo do pana prezydenta, bo jest taka prośba też o włączenie się miasta tutaj, bo przypomnę, że medyk miał propozycję, bo to dość długo ta sprawa trwa, ja w urzędzie pracuję od roku, ale wiem, że już wcześniej też była wywoływana, ale w ostatnim czasie były propozycje dla medyka w obrębie miasta Zielona Góra zaproponowane przez uniwersytet, ale niestety te obiekty no, nie spełniały takich warunków, jakie dla medyka chcielibyśmy zapewnić, ale być może udałoby się coś zaproponować dodatkowo przy pomocy miasta tutaj, bo wiem, że to wtedy budziłoby dużo mniejsze emocje i tak jak rozmawiałem z dyrektorem, gdyby znaleźć dobrą, świetną siedzibę w obrębie miasta, być może nie byłoby takich kontrowersji, udałoby się, że ta szkoła zostałaby na terenie miasta, a też szpital dzięki temu miałby dodatkowe pomieszczenia. Także
to może odwrócić sprawę, to może znaleźć dla właśnie szpitala miejsca, na uniwersytecie, czy właśnie w obrębie miasta, takie, które będą sprzyjać szpitalowi. A nie zabierać się szkole
budynku. Te działania właśnie powodują takie pytania i pewnie zarząd, bo będzie rozważał. No ta sytuacja, ja to odbieram tak, a też mam jakieś doświadczenie samorządowe i brałem udział przy różnego rodzaju przekształceniach szkół. Wiem, że żeby taką mieć pewność co do podjęcia tej decyzji, to właśnie trzeba zebrać te konkretne opinie, trzeba poznać różne stanowiska, bo to jest ten etap taki procedowania tej sprawy, więc jakby wszystko jest jeszcze przed nami.
A jakie stanowisko będzie miał w tej sprawie Grzegorz Hryniewicz z klubu Radny Zielona Raz?
Szanowni Państwo, Panie Dyrektorze, to działanie, które Państwo rozpoczęliście, to nie jest, że Wy dzisiaj rozpoczęliście, bo to jest wyrzucanie medyka, to jest efekt wieloletnich zaniedbań w zarządzaniu szpitalem przez polityków Platformy Obywatelskiej. Od długiego czasu było wiadomo, że budynek, Państwowa Straż Pożarna mówiła o tym, że będzie zakaz użytkowania tego budynku. Argument taki, że Państwo chcecie przenieść medyka, a jednocześnie zlikwidować, nie informować nawet o tym nauczycieli, to jest skandal. Tak nie powinno się dziać. Nauczyciele zostali poinformowani, właściwie przed faktem już postawieni. Nikt z nimi na ten temat nie rozmawiał. W taki sposób się nie robi. To jest wstyd, to jest brak szacunku po prostu. To jest budynek oświatowy, który i szkoła świetnie prosperuje. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w Zielonej Górze. Współpracuje z wieloma innymi placówkami miejskimi oraz oświatowymi. Dodam tylko, że na przykład w planach jest przez zielonogórski lotnik otwarcie również klasy o profilu medycznym przy współpracy właśnie medyka. W taki sposób się nie działa, w taki sposób nie możemy dokonywać jakiejkolwiek decyzji, nie rozmawiając chociażby nawet z głównymi zainteresowanymi, takimi jakimi są nauczyciele. To jest brak szacunku po prostu skierowany do nauczycieli. Ja się kategorycznie z tym nie zgadzam. Jestem przeciwnikiem likwidacji przenoszenia medyka, ponieważ sama odległość sprawi, że ten medyk się po prostu automatycznie po prostu zlikwiduje.
A czy widział pan to, o czym mówił przed chwilą pan dyrektor, taką możliwość zmiany lokalizacji samego medyka w obrębie miasta Zielona Góra?
Ale jeżeli zarząd województwa lubuskiego, z panią marszałek, nie radzą sobie z prowadzeniem zielonogórskiego medyka, bo tak to trzeba powiedzieć, to ja myślę, że można złożyć takie pismo, zarząd województwa, żeby właśnie szkołę medyka przejęła może Zielona Góra i miasto Zielona Góra. My na pewno sobie z tym poradzimy, z poprowadzeniem, i medyk zostanie wtedy w Zielonej Górze.
Andrzej Ziarek, ad vocem dyrektor, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.
Tak, panie dyrektorze, szanowny panie radny, to tak po kolei, bo tutaj padają mocne słowa. Przede wszystkim nie używałbym słowa likwidacja, bo to nie jest likwidacja i na tym etapie mówienie o tym to nie jest dobre rozwiązanie, bo może zrobić bardzo zły PR wokół medyka, a może się skończyć na tym, że na końcu pani kurator nie wyrazi zgody, a jakieś tam odmów zostanie.
Wszyscy na to Przepraszam
bardzo, dokończę. Ja staram się nie przerywać, bo staram się dość merytorycznie wypowiadać. To jest ta kwestia, więc nieuprawnionym jest mówienie, używanie tu, że likwidujemy. Natomiast jeżeli chodzi o nauczycieli, szanowni państwo, ja przypomnę, że jesteśmy w momencie procedury, kiedy została podjęta uchwała intencyjna przez zarząd o skierowaniu do sejmiku. I to rozpoczyna proces konsultacji. I z tego, co wiem, będą spotkania z nauczycielami, z dyrektorem jesteśmy w stałym
kontakcie. Panie dyrektorze, ale kiedy?
To wszystko się
zadzieje. Było spotkanie z nauczycielami? Kiedy było?
Ale przepraszam bardzo, będzie te rzeczy są nam potrzebne do tego, żeby też radni mieli pełną informację i żeby mogli na sejmiku obiektywnie i wyposażeni w pełną informację podjąć decyzję, bo przypomnę, że jeszcze ta uchwała ma być procedowana, czy będzie, o tym też zarząd zdecyduje w ogóle na najbliższym sejmiku po to, żebyśmy się z terminami tutaj powyrabiali, ale tak jak mówię, to myślę, że te wszystkie informacje, które spłyną do urzędu, spowodują, że zarząd będzie podejmował kolejne kroki i jest nieuprawnione mówienie, że nie szanujemy nauczycieli. Ja sam 23 lata spędziłem w oświacie i byłem ostatnią osobą, która by tych nauczycieli nie szanowała, a znam to środowisko i znam problemy polskiej edukacji. Natomiast tutaj naprawdę te spotkania się odbędą i na pewno też spotkania z nauczycielami i ich głos też będzie brany pod uwagę. Tak myślę.
Minuta
panie
do końca audycji.
Ja tylko chciałbym może jeszcze jedno słowo powiedzieć. Jeżeli państwo mówicie, że tutaj jakiś jest zły PR odnośnie medyka, to nikt inny nie robi tego złego PR-u, tylko zarząd województwa.
Ja mówię tylko
razem na czele z Platformą Obywatelską.
Bo nie ma
szanowni państwo, jeżeli wy jesteście zainteresowani tym, żeby pomóc medykowi, to proponuję jeszcze raz przeznaczyć pieniążki. Niech pani Polak, marszałek województwa, zamiast stawiać pałac dla siebie i swoich urzędników w strefie przemysłowej w Nowym Kisielinie, powinna przeznaczyć pieniądze na wybudowanie prawdziwego zdarzenia budynku administracyjnego dla szpitala, z szacunkiem też do tych pracowników, którzy tam pracują w szpitalu. Nie żeby oni byli porozwalani gdzieś po jakichś poddaszach czy w jakichś innych miejscach. To od kilku lat już było mówione, że należałoby zamiast może te pieniążki właśnie na strefę przeznaczyć na wybudowanie obiektu dla prawdziwego zdarzenia dla pracowników administracyjnych.
Ostatnie zdanie, pan Andrzej Ziarek.
Tak, szanowni państwo, ja przede wszystkim jeszcze raz powtarzam, nie ma mowy żadnej likwidacji, a dwa, cała ta sytuacja ma pomóc w rozwiązaniu już problemów, z jakimi boryga się lokalowymi szpital, ale też być może uda się przy tym załatwić sprawę dla medyka, tak że będzie też w godnych, a może jeszcze lepszych warunkach. I nie mówię to tylko o Sulechowie, bo wiem, że zarząd też rozważa inne możliwości, stąd dzisiaj pewnie będzie skierowane to pismo do pana prezydenta. I myślę, że przy takiej wielkiej woli współpracy uda się tą sprawę załatwić, a przypomnę, że jesteśmy w sytuacji, gdzie służba zdrowia, bo przecież ten medyk też w tej służbie zdrowia jest, choć jest jednostką też oświatową, a szpital przede wszystkim dba o nasze zdrowie i w tej sytuacji jest dla nas to istotnie i bardzo istotne i ważne, żeby tę sytuację rozwiązać z jak największą korzyścią dla naszych mieszkańców.
Musimy kończyć na program. Dziękuję państwu bardzo za rozmowę. Moim państwa gościem był zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Andrzej Ziarek. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.
Oraz Grzegorz Hryniewicz, radny klubu Zielona Razem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Łukasz Brodzik, bardzo dziękuję państwu za wysłuchanie i zapraszam na kolejny Miejski Punkt Widzenia już za tydzień.
Miejski Punkt Widzenia. W każdy poniedziałek o 12.30. Słuchaj i oglądaj na www.rzgpl i Facebooku.